Wpatrywanie się w ekran telefonu komórkowego może mieć złe konsekwencje dla zdrowia. Jak ustrzec się smartfonowej szyi i niezdrowego promieniowania? O tym powiemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gośćmi audycji są doktor habilitowany nauk medycznych Bożena Okurowska-Zawada, lekarz kierujący kliniką rehabilitacji dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dzień dobry pani docent.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I doktor nauk medycznych inżynier Jerzy Sienkiewicz z Politechniki Białostockiej, a także wiceprezes Białostockiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Witam pana doktora.
Witam pana, witam państwa.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Z badań wynika, że Polacy codziennie spędzają około 1,5 godziny patrząc w ekran swoich smartfonów. To są wyniki badań sprzed 5 lat. Pewnie teraz czas patrzenia na ekrany komórek jest już znacznie dłuższy, ale tu nie o czas chodzi głównie, lecz o pozycję głowy względem smartfona trzymanego przeważnie na wysokości brzucha. Co się wtedy dzieje z układem mięśniowo-szkieletowym u takiego użytkownika smartfona, pani docent?
Tak, panie redaktorze, co więcej, te 5 godzin przed mobilnymi ekranami spędzamy w bardzo niekorzystnych pozycjach, a ponieważ, tak jak pan wspomniał, ten ekran najczęściej jest na pozycji brzucha, wtedy bardzo mocno pochylamy szyję, by przeczytać tekst na ekranie, wysłać SMS-a. I ta szkodliwa postawa jest przede wszystkim dla naszego kręgosłupa, zwłaszcza w odcinku szyjnym, ponieważ jest on narażony na zgięcie, na duże naprężenia przez wiele godzin. Jest to związane z tym, że głowa nie jest utrzymywana przez szkielet, tylko przez mięśnie prostujące w odcinku szyjnym. I takie długotrwałe ślęczenie przed smartfonem sprawia, że oczywiście mięśnie te pracują w stałym napięciu przez bardzo długi czas i to prowadzi do ich nadmiernego napięcia. A poza tym te mięśnie szyi, które są położone z przodu, nie pracują najczęściej w ogóle i to prowadzi do ich znacznego osłabienia. Lekarze mówią nawet, że jest to zespół skrzyżowania górnego, który prowadzi do zmian przeciążeniowych i zwyrodnieniowych.
No to powiedzmy, ile taka przeciętna głowa waży człowieka?
Taka przeciętna głowa waży około 50 kilogramów. W związku z tym, 5 kilogramów, przepraszam. W związku z tym, w momencie, kiedy kąt pochylenia szyi wzrasta, to przy takim obciążeniu nawet jest 27 kilogramów przełożonych
przy
na odcinek szyi.
Przy 60 stopniach pochylenia mamy mniej więcej 27 kilogramów. Taką wielką masę musi utrzymać szyja.
Ale... Dokładnie, kręgosłup szyjny.
No i właśnie, pozycja, w której jesteśmy dłużej w takiej sytuacji, powoduje, że tak jak już pani docent wspomniała, jedne mięśnie zanikają, a drugie mięśnie nie wytrzymują. Co się wtedy dzieje z kręgosłupem?
Kręgosłup zdrowo zbudowany ma swoje określone krzywizny, prawda? To jest lordoza szyjna, kifoza piersiowa, lordoza lędźwiowa. W momencie, kiedy pochylamy głowę, zaczyna to wszystko tracić swój sens, zaokrągla się ta krzywizna kręgosłupa w odcinku szyjnym, wręcz opisywane są spłycenie tej lordozy szyjnej. To oczywiście przenosi się na odcinek piersiowy i wtórnie również na odcinek lędźwiowy, więc to nie jest tylko konsekwencja odcinka szyjnego kręgosłupa, ale również następnych elementów. Za tym idą następne problemy. Poza zmianą krzywic kręgosłupa źle ustawiamy przeponę, źle ustawiamy mięśnie oddechowe i tu już pojawiają się kolejne problemy związane z taką pozycją, czyli zaburzenia oddychania. Były robione badania zarówno w Szwecji, w Korei, bo w Korei bardzo często wykonywane są już takie badania, jaki wpływ ma ta pozycja smartfonowa. Tam wyraźnie wykazano, że ma to wpływ na mechanikę oddychania. Staje się ona nieprawidłowa i w związku z tym za tym idą kolejne konsekwencje.
Czyli jeżeli mamy niepełny oddech, to od razu niedotlenienie.
I niedotlenienie i powikłania w postaci właśnie zaburzeń oddychania zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci.
O właśnie, a jakie znaczenie ma wiek tego użytkownika smartfona?
Przede wszystkim udowodniono, że w ogóle małe dzieci do drugiego roku życia w ogóle nie powinny korzystać z takich elektronicznych urządzeń, bo wpływa to bardzo niekorzystnie zarówno na rozwój psychomotoryczny, na rozwój mowy, na rozwój koncentracji, snu u dziecka. Więc już powinniśmy zaczynać od profilaktyki. Nie dajemy takiemu małemu dziecku smoczka w postaci właśnie tabletu czy też smartfonu. Ta pozycja już u małych dzieci powoduje, że te krzywizny kręgosłupa podczas siedzenia, podczas czworakowania nie rozwijają się prawidłowo. Kolejny wiek, już wiek, kiedy dziecko jest nieco starsze, to ten czas, jaki pozwalamy dziecku skorzystania, powinien być ściśle zweryfikowany przez rodziców. To nie może być dłużej jak 15-20 minut dziennie. Dziecko powinno mieć określone granice, co może oglądać, w jakich pozycjach, i ta informacja już powinna docierać w tym okresie. Także te badania, zwłaszcza ostatnich lat amerykańskie, pokazały, że u tych dzieci rozwój psychomotoryczny może być zdecydowanie zaburzony.
No to jeśli już byśmy chcieli, żeby to dziecko nie miało tych problemów, to do jakiego wieku najlepiej nie dawać komórki do ręki?
Do 2 lat nie powinno, tak jak wspomniałam, w ogóle korzystać ze smartfonu, bo to nie jest zabawka, to nie jest dobry element w tym momencie. Natomiast już u dzieci powyżej 2 roku życia ewentualnie możemy na kilka minut pozwolić korzystać z tego urządzenia.
Czyli krótkie oglądanie filmów, bajeczki, żeby dziecko zająć, bo po prostu no, czymś trzeba zająć. A panie doktorze, ale to jedna rzecz to jest to, że dziecko patrzy na ten ekran, a druga rzecz to jest to, że to urządzenie ma też w sobie energię.
Tak, no ta energia polega na promieniowaniu i to promieniowanie niestety ma to do siebie, że tego nie widać.
Bo to słychać czasem.
Czasami jak coś piszczy. No to jest dosyć duży problem, bo te promieniowania elektromagnetyczne, które wychodzą, są bardzo, oddziałują na dziecko, ponieważ dziecko ma bardzo cienki jeszcze kościec czaszki i te fale elektromagnetyczne tam przepadają. Na przykład Francuzi uważają, że dziecko powinno mieć smartfona dopiero od 12 roku życia.
No proszę, tu od drugiego, a tu od 12.
Bo Francuzi, muszę powiedzieć, są najbardziej wrażliwi na stan zdrowia dzieci i tam mają takie różne, powiedzmy, lata, kiedy można coś robić dziecku, a czego nie można robić. U nas niestety w Polsce na ten temat się mało mówi, a z drugiej strony tu trzeba wspomnieć, że wiele krajów poza Polską ma specjalne organizacje, które, że tak powiem, prowadzą jakieś szkolenie, edukacje dotyczące tego, jak postępować z nowoczesną technologią. Bo ta niestety nowoczesna technologia ma też i swoje ujemne strony.
A skąd się te 12 lat wzięło? Czy to w rozwoju?
No właśnie szukałem w literaturze, to nie znalazłem. Po francusku były jakieś artykuły, ale nie znam francuskiego. Mhm. Ale z tego co wiem, to oni pierwsi zaczęli stwierdzać, że te telefony, pole elektromagnetyczne negatywnie wpływają na dzieci.
No dobrze, a czy pani docent, z pani doświadczenia można jakieś wnioski wyciągnąć? Dlaczego te 12 lat Francuzi uznali za taką datę, czas, kiedy można już zacząć korzystać ze smartfonów?
Bo poza tą szyją smartfonową, prawda, mhm, o której wspominamy, jest jeszcze całe mnóstwo innych konsekwencji, które są związane z korzystaniem ze smartfonu. Takim kolejnym jak gdyby schorzeniem pojawia się tak zwany zespół cieśni nadgarstka, zespół zapalenia ścięgnień kciuka. Chwyt, jeśli chodzi o ustawienie kciuka podczas korzystania ze smartfonu, spowodował, że możemy dojść nawet do takiego momentu, że przestanie odgrywać rolę w pozycji chwytnej kciuk, tak jak to zwykle jesteśmy przyzwyczajeni do takiej sytuacji. W momencie korzystania ze smartfonu kciuk ustawia się w pozycji takiej łokciowej, dochodzi do przeciążenia właśnie więzadeł krótkich mięśni, które są uzależnione od takiej nieprawidłowej pozycji. W związku z tym już te elementy w narządzie ruchu pojawiają się do okresu dojrzewania, do 12 roku życia. Poza tym pojawia się takie hasło wdowiego karku. Prawda? To jest coś, czego kiedyś w ogóle u młodzieży myśmy nie oglądali. W tej chwili takie określenie w stosunku do młodzieży, która ma ciągle pochyloną tą głowę umieszczoną nad smartfonem. Też wykonano badania, w których wykazano, że na czaszce pojawia się dodatkowy element kostny. Stwierdzono, że to w Australii wykonano takie badania na 1200 osób w wieku od 18 do 30 roku życia i prawie u połowy z nich wykryto taki niespotykany wcześniej wyrostek kostny z tyłu czaszki, który uważa się, że może być na skutek wyrównania, ustawienia głowy, przechylenia głowy do przodu, więc zaczynają się pojawiać elementy, których wcześniej nie było w narządzie ruchu. To są jakby następstwa tej nieprawidłowej postawy. No i oczywiście te elementy, z którymi młodzież się do nas zgłasza, takie typowe, jak kiedyś były u osób dojrzałych. Drętwienia rąk, bóle głowy, szumy uszne, wzmożone napięcie mięśni karku. Te elementy chorobowe kiedyś nie funkcjonowały u młodzieży. W tej chwili jest to jak najbardziej charakterystyczne.
Bardzo proszę, pan doktor.
Może jeszcze wspomnę o jeszcze jednym narzędziu. Otóż chodzi o to, że teraz mamy epidemię krótkowzroczności u dzieci na skutek tego, że patrzą na smartfony, na tablety z bliskiej odległości i mięśnie oka zaczynają, że tak powiem, są ograniczone. Nie możemy potem widzieć dalekich rzeczy. Dawniej żeśmy wychodzili na podwórko, widzieliśmy horyzont.
Tak.
Teraz dzieci patrzą na bliżej i ten smartfon powoduje to, że mamy napięte oczy, musimy dostać się do ostrości, która jest w tym zakresie. I niestety mięsień przez jakiś czas jest cały czas napięty i potem on już nie może się rozluźnić. Tak byśmy mieli rękę w gipsie i po tym zdjęciu gipsa niestety mamy ograniczoną ruchomość. Tak samo tu w tym przypadku. Ale są pewne ćwiczenia specjalne, bo się tym zajmuję od wielu, wielu lat, które pozwalają, że tak powiem, to rozwiązać, ten problem związany z tym okiem.
Jasne. No to widzę, że nazwaliśmy tak tylko hasłowo smartfonową szyję ten program, ale problemów jest znacznie dużo więcej i właśnie o nich jeszcze w dalszej części sobie powiemy, a będzie to między innymi w szczegółach, jakiego rodzaju schorzenia występują, kiedy i jak je rozpoznać.
Może jeszcze tak w uzupełnieniu zwrócę uwagę, jakie są zagrożenia dla prawidłowego rozwoju, jeśli chodzi o zbyt wczesne podawanie dziecku smartfona. Przede wszystkim obserwuje się już w badaniach, że przede wszystkim u tych dzieci częściej mogą występować objawy depresji, czy też zespołu ADHD, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, o których już wspominaliśmy, zaburzenia łaknienia, dlatego że często dziecko otrzymuje ten smartfon po to, żeby właśnie dobrze zjadło i jak gdyby ten czas, który powinien skupić na smaku tego posiłku, to skupia nad bajką pokazaną, załóżmy, na tym smartfonie. Tak jak pan doktor wspomniał, krótkowzroczność, kłopoty z koncentracją uwagi, a poza tym zmęczenie w ogóle nadmiarem informacji, ponieważ tych bodźców dopływa bardzo dużo. No i z mojej perspektywy jako lekarza, specjalisty rehabilitacji pojawia się również to, że występują zaburzenia ze strony sfery ruchowej. Dlatego, że u tych dzieci często występują deficyty motoryczne, sensoryczne, wady postawy, o których mówiłam. Często dzieci, które dużo korzystają z mediów, ze względu na to, że są bardziej pobudzone, bardziej agresywne, źle radzą sobie z emocjami. A z drugiej strony, jak gdyby chcą wykorzystać to, żeby ten nadmiar histerii, nadmiar płaczu zastąpić właśnie tą komórką. Poza tym, jakie są jeszcze zagrożenia? Przede wszystkim brak tej umiejętności interpersonalnej między maluchami. Dzieci przestają się sobą interesować, a interesują się komórką. U dzieci starszych bardzo to się obserwuje. Obserwujemy to w klinice, w rehabilitacji, kiedy kilkoro dzieci jest na sali w tym samym wieku, te dzieci w ogóle ze sobą nie rozmawiają.
Wszystkie mają komórki.
Wszystkie mają komórki. Co gorsza, nie rozmawiają również rodzice. Skąd idzie przykład? Niestety przykład idzie z góry, od rodziców. I nasza ingerencja, prośba, proszę tych komórek nie dawać, często spotyka się z niezadowoleniem ze strony rodziców. My zabraniamy korzystać z komórki na oddziale. Chcielibyśmy, żeby te dzieci się integrowały ze sobą, żeby ze sobą rozmawiały. Tego nie obserwujemy. Poza tym takie dzieci uziemione przy tej komórce stają się mniej aktywne ruchowo. taki maluch, który się uczy chodzić, on powinien się przewrócić, czasami wstać przy sprzętach. On tego nie robi, bo on jest uwiązany do ekranu monitora tego komórkowego. W związku z tym już na etapie malucha wykorzystujemy te komórki do rozwoju dziecka.
Poza tym, jeżeli ta komórka jest obok takiego malucha, no to ona cały czas promieniuje. I tu pan doktor może powiedzieć, co to znaczy.
To na skutek tego zakłóca całą, że tak powiem, działalność naszego organizmu, ponieważ nasze komórki w naszym ciele komunikują się też poprzez fale elektromagnetyczne. I teraz zewnętrzne pole elektromagnetyczne, które wydają smartfony, zakłócają tę komunikację. I na skutek tego dochodzi wiele różnego rodzaju chorób. Szczególnie u dzieci, które dużo używają smartfona, to są nowotwory mózgu, ponieważ dziecko trzyma smartfona, jeszcze nie wie jak. I trzyma w ten sposób, że przykłada to do ucha i jest to promieniowanie bardzo mocne. A z drugiej strony jeszcze dziecko ma bardzo cienką kość w swojej głowie i to jest o wiele gorsze odczuwanie. Ale też jeszcze jest inna rzecz bardzo, bardzo powiedzmy ważna dla rodzica, że jeśli dziecko śpi przy połączonej komórce, to ta komórka co chwilę się uaktywnia, bo stacje bazowe sprawdzają i jest maksymalne duże promieniowanie i takie dziecko budzi się niewyspane, no jest depresyjne, nie może się skupić i musimy o tym pamiętać, żeby wyłączać na noc, bo telefon komórkowy uruchamia się bez naszej wiedzy, jeśli jest uruchomiony.
No często zdarza się i nam tutaj w pracy, że ktoś zapomni wyłączyć telefon komórkowy i w momencie, kiedy rozmawiamy, słychać takie tykanie i to czasem bardzo głośne. To jest właśnie to pole elektromagnetyczne, które działa na nasze mikrofony, chociaż...
No i na nas.
Na nas też, tylko że my tego nie odczuwamy, bo to niby teraz nie boli, no ale jak to długo tak trwa, to następują zmiany.
Tak, no i to się okazuje, badania wskazują, że po 2 latach używania telefonów komórkowych mogą się zacząć procesy chorobowe. A szczególnie po 10 roku, jak się okazuje, badania szwedzkie wskazują na tym, że biznesmeni, którzy właśnie używają, mają wtedy kłopoty zdrowotne.
Jakie?
No przeważnie glejaki mózgu.
A jakie inne jeszcze?
No tego to nie wiem, ale...
No wiem, że telefonów nie można nosić w kieszeniach, zwłaszcza no, mężczyźni kresja, nie
tak, tak, to z kwestią właśnie z...
Z płodnością.
I to wynika z badań.
Tak, nawet są takie badania, bo to było łatwo zbadać to u mężczyzn, że rzeczywiście dochodzi do tego, że one są mniejsze, mniej, że tak powiem, żywe. A z drugiej strony, jak się okazuje, bo rozmawiałem z ginekologiem, że to jest właśnie problem u mężczyzn. Z braku, że tak powiem, dobrej jakości płodu.
No i to jest właśnie problem, który już zauważono. To zresztą nie tylko telefony komórkowe, ale trzymanie laptopów
na kolanach. To jest tragedia, tak.
Tutaj, bo to często leżymy sobie w łóżku, trzymamy laptop na kolanach i w zasadzie całe to promieniowanie, a z reguły teraz laptopy mają karty SIM, więc one są takim samym telefonem jak komórka, tak, tylko że jeszcze, dużo większym.
Ale jeszcze podgrzewają narządy rodne i to jest też kłopot z tym, bo to jednak temperatura wpływa negatywnie. I są udowodnione badania angielskie, amerykańskie, że to niestety no, są kłopoty potem z prokreakcją.
Te stare telefony komórkowe, pewnie pamiętają państwo, to grzały się po prostu. Teraz już może tak mocno się nie grzeją, ale dalej to promieniowanie jest. Jakbyśmy obejrzeli zdjęcia po rozmowie kilkunastominutowej człowieka, to ta głowa byłaby w tym obrazie po prostu rozgrzana w miejscu, gdzie był trzymany telefon. A to wszystko wnika dalej w komórki mózgu.
Tak. Też dobrze było wspomnieć jeszcze o Wi-Fi, że te Wi-Fi całą noc, jeśli my nie włączymy, to całą noc ono promieniuje. A najgorzej jest właśnie w nocy. Jeśli tego nie wyłączymy, to w przypadku tego, kiedy my śpimy, my jesteśmy otwarci na przestrzeń i to promieniowanie bardziej mocno w nas wnika, więc dlatego też trzeba o tym pamiętać, żeby to wyłączać. Bardzo prosty sposób. Za 7 zł kupujemy wtyczkę do prądu i robimy tak, że o 24 się wyłącza, a rano się włącza. Bo jeśli tego nie robimy, to niestety jest w tym dosyć duży kłopot.
Mówi pan o routerach po prostu.
O routerach, tak.
Bo każdy teraz niemal w domu ma chyba router, bo albo telewizor jest podłączony, albo komórka, albo komputer i to wszystko przecież cały czas pracuje i my śpimy w tych falach.
A musimy to włączyć fizycznie.
Jeżeli tego nie wyłączymy fizycznie, to cały czas na nas działa.
Tak, to prawda.
No dobrze, a jeżeli zauważymy, że są jakieś takie objawy, to co robić, pani docent? No dziecko nagle się zepsuło. Nie je, ma depresję, trudno do niego dotrzeć, ale ma też pewne konkretne objawy, że coś boli, szumi, coś przeszkadza. To jakie objawy powinny skierować już takiego dzieciaka razem z opiekunem do lekarza?
No oczywiście w zależności od tego, jakie mamy dziecko. Jeżeli to jest małe dziecko i pojawiają się takie objawy, o których wspomniałam, czyli opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, zaburzenia jakieś lękowe, pierwszą osobą jest lekarz pierwszego kontaktu, do którego powinni rodzice się zgłosić z tymi niepokojącymi objawami. Jeżeli lekarz wykluczy wszystkie inne możliwości, inne w ramach po prostu takiej różnicowej diagnostyki, zapewne wtedy skieruje do lekarza rehabilitacji, do lekarza neurologa, czy też do lekarza ortopedy, po to, żeby uszczegółowić diagnostykę, prawda? To jest jakby pierwszy kontakt. No i tak jak wspomniałam, przykład idzie z góry. Myślę, że o tym się bardzo dużo mówi, nawet w kontekście ogólnie komputerów, więc chyba nie powinno być to nowością, że nie jest to dobre dla zdrowia w stosunku do małych tych smartfonów. Więc rodzice już powinni troszeczkę się edukować dzięki nawet chociażby takiej audycji, jaką dzisiaj tutaj mamy, i powinni jak najbardziej profilaktycznie podchodzić do postępowania z takim dzieckiem, nie dawać tego smartfona w zbyt wczesnym okresie, zaproponować już jakieś elementy rozluźniające, basen, ewentualnie ćwiczenia, skontaktować się z lekarzem rehabilitacji po konsultacji, jakie ćwiczenia powinny być wykonywane. Ja jeszcze może tylko dodam z takich innych objawów, które też pojawiają się, to jest takie sformułowanie jak marionetkowe bruzdy i podwójny podbródek. Też jest to jakby element, o którym mówimy w przypadku korzystania ze smartfonu. Jest to z tym związane, że ciągle, jeżeli mamy pochyloną tą głowę, to mięśnie szyi stają się mniej napięte i tworzy się jak gdyby taki drugi podbródek. Natomiast bruzdy między policzkami a brodą, dzięki którym twarz jest taka elastyczna, przybiera jak gdyby wyraz takiej marionetki. Więc też jest to dodatkowy element, który może zaniepokoić rodzica w kontakcie z takim dzieckiem. Na to też należałoby zwrócić uwagę.
To tyle o objawach. Warto obserwować swoje dzieci, ale my się przyzwyczajamy do ich widoku, więc tak z dnia na dzień możemy nie zauważyć pewnych rzeczy. I warto też, żeby ktoś inny od czasu do czasu zerknął i popatrzył, czy to jest prawidłowy rozwój, czy coś się tam dzieje. A jak leczy się takie osoby, które już niestety straciły nieco zdrowia, to o tym powiemy za chwilę. Zauważyliśmy, że są nieprawidłowości w postawie, że głowa się za mocno pochyla, są różnego rodzaju dolegliwości i okazuje się, że po wizycie u lekarza trzeba zająć się leczeniem takiego młodego człowieka, niekoniecznie młodego, bo dorośli też mogą mieć z reguły już w tej chwili w wieku 30 do 40 lat te przypadłości się trafiają i coraz więcej takich przypadków jest. Pani docent, na czym polega rehabilitacja, leczenie właśnie takich osób, które no, ucierpiały z powodu niewłaściwego korzystania ze smartfonów?
Tak, no jak walczyć z tą smartfonową szyją? Przede wszystkim staramy się podnosić głowę podczas korzystania ze smartfonu, utrzymywać ją możliwie prosto. Jeżeli jesteśmy już na wizycie u lekarza specjalisty rehabilitacji, u fizjoterapeuty, tam zapewne otrzymamy instruktaż, jak wzmacniać mięśnie karku, te, które są właśnie osłabione, a jak rozluźniać te, które są bardzo napięte. Proste ćwiczenia, skłony głowy ku tyłowi, rozciąganie mięśni ściany klatki piersiowej ze względu na te zaburzenia oddychania, ćwiczenia oddechowe. Tutaj bardzo polecam również zajęcia na basenie, ponieważ tam jest sporo ćwiczeń oddechowych. Zadbanie o tą prawidłową postawę, która musi utrzymywać krzywizny kręgosłupa, ale również nie tylko w tym odcinku szyjnym, ale również w odcinku piersiowym i lędźwiowym, czyli prawidłowe siedziska, tak jak przy pracy przy komputerze. Prawidłowe siedzisko z podparciem lędźwi, podparciem na łokietniki, na nadgarstek. Stretching mięśni zginaczy, prostowników, przedramienia, jeżeli to jest właśnie grupa mięśni w zespole ciśni nadgarstka, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia takiej koordynacji nerwowo-mięśniowej, czyli propriocepcji. Poza tym ćwiczenia dłoni, ze względu na to, że te palce są zdrętwiałe, to tutaj możemy stosować jak najbardziej te ćwiczenia dłoni, ćwiczenia poprawiające krążenie. No i przede wszystkim, jeżeli to są już, tak jak wspomniałam, małe dzieci, to tutaj profilaktyka jest priorytetowa. Dzieci czerpią wzorce od rodziców, więc w taki sposób, jaki te dzieci mają korzystać z telefonu w warunkach domowych, muszą być te rzeczy jasno określone. Czyli jeżeli dziecko wraca do domu, że odkłada telefon w jednym miejscu, nie odbieramy wtedy tych połączeń, jeżeli jesteśmy razem przy posiłku. Na to zwracamy uwagę. To są takie określone, jasno zasady, ale żeby to dziecko było już w pewien sposób przygotowywane, jak długo, jak często może korzystać z tego smartfona.
Szwedzi robili badania i tam stwierdzono w tych badaniach, że niekoniecznie trzeba po 20 SMS-ów dziennie odbierać. Wystarczy 6 i też można mieć smartfonową szyję.
Oczywiście tak. I to okazuje się, że jednak panie w tych badaniach szwedzkich miały prym, że one częściej wysyłały te SMS-y, a tu poza tym dochodzi jeszcze ten czynnik taki lęk przed przegapieniem. Też o tym się mówi w przypadku młodzieży, która wyśle SMS-a i za chwilę w oczekiwaniu czeka na powrót na tą odpowiedź. Nie potrafi się skoncentrować nad tymi czynnościami, tylko ciągle oczekuje na tą odpowiedź SMS-ową.
I wtedy też utrwala nieprawidłową postawę
głowy. Tak. To jest tak, określa się w sloganie takim medycznym, lęk przed przegapieniem.
A jeśli chodzi o tę stronę promieniotwórczą?
No to jest problem, ponieważ jestem stawiasz o przyjaciół dzieci, to biorę pod uwagę dzieci małe szczególnie i tutaj jest kłopot, bo bardzo często jak dziecko jedzie w wózeczku, mama to ciągnie, to mama kładzie ten smartfon przy głowie dziecka, a ten telefon komórkowy, jak wspomniałem, co chwilę się uruchamia bez naszej wiedzy, nawet my tego nie wiemy. No i tu jest problem, prośba, żeby jednak...
I się uruchamia w postaci łączenia się z BTS-em.
Tak, czyli... tak, bo BTS sprawdza, kto jest w zasięgu i co jakiś czas skanuje, wszystkie telefony komórkowe są w przestrzeni tej stacji BPS. No i to trzeba o tym pamiętać, że no niestety te telefony komórkowe powinny być gdzieś z dalej od główki dziecka, bo jak tu wspomniałem, bardzo jest otwarte na te promieniowanie takie małe dziecko ze względu na rozwój fizjologiczny i to trzeba z tym uważać.
Takie przypadki, które pan spotkał w swoim życiu, co prawda może to nie były same telefony, ale także inne urządzenia, telewizor czy coś takiego, co tak, właśnie pole elektromagnetyczne wydziela.
Bardzo prostym sposobem, żeby stwierdzić, czy mamy promieniowanie elektromagnetyczne, jest kupienie w sklepie takim rosyjskie małych radyjko tranzystorowe i je włączyć i chodzić. I zobaczą państwo, tam gdzie jest promieniowanie, zacznie burczeć, zacznie źle, głośno się zachowywać. I w ten sposób możemy zlokalizować to. Oczywiście są też specjalne urządzenia, ale one są dosyć drogie, które to wychwytują, ale trzeba o tym pamiętać, że trzeba zobaczyć, czy jest czystość elektromagnetyczna w naszym przestrzeni, w naszym domu, bo jest z tym jednak dosyć duże kłopoty.
Widziałem między innymi na YouTubie pana właśnie taki wykład, który pan prezentował i tam bardzo wyraźnie jest pokazane, jak właśnie trzeba sprawdzić, czy mamy to promieniowanie, czy go nie
mamy. Zapraszam państwa do obejrzenia na YouTubie.
Dobrze, ale wróćmy może jeszcze do tego, jak w takiej sytuacji zminimalizować działanie.
No pierwsza rzecz najważniejsza, jeśli już chcemy z kimś się skontaktować, to jak wybieramy numer, to nie przekładamy telefonu komórkowego do ucha. Tylko w jakiejś odległości 20-30 cm możemy poczekać, jak się nawiąże połączenie. Bo w tym momencie telefon komórkowy działa z maksymalną siłą, ponieważ stacja bazowa przegląda i musi dojść do tego. I to jest bardzo ważne. To trwa czasami 2 minuty, 3 nawet dłużej. I w tym czasie niepotrzebnie się napromieniujemy. Dlatego też po tej chwili możemy to zrobić. I druga rzecz, nie przykładajmy tego do ucha. W każdym telefonie komórkowym w opisie jest na końcu napisane BHP. I tam na przykład na różnych komputerach, telefonach komórkowych jest napisane 1,5 cm, 2,2 cm od ucha. Czyli nie powinniśmy przykładać to do ucha.
A przykładamy wszyscy.
A bo o tym nie wiem, bo nie czytamy.
No tak.
To jest drugie bardzo ważne. Ja bardzo prosto to robię. Po prostu jak trzymam smartfona, to moje palce, kciuk i wychodzi trochę dalej i właśnie na takiej odległości, żeby nie trzymać to przy uchu, bo wtedy jest maksymalnie idzie to do ucha, a ucho jeszcze ma, że tak powiem w cudzysłowie, lepsze dojście do mózgu. Przez ucho bardziej to przejdzie i wtedy jest z tym kłopot. Dlatego też lepiej mieć właśnie albo też Bluetooth wykorzystać.
No ale ten Bluetooth to też przecież będzie promieniowanie.
To tak już nie? Mniej. Ale najlepsze to są takie specjalne słuchawki, które, gdzie kończy się elektryka w tych przewodzie, a idzie tylko fala, że tak powiem, powietrzna, tak jak mamy stetoskopy. I to jest bardzo proste, tanie to kosztuje, można to kupić i to jest najlepsza rzecz, bo nic w ogóle nie promuje. Bo same słuchawki nawet użymy, przewody idą.
No, tak jak ja mam w tej chwili w uchu, to też działa. No dobrze, a jeśli chodzi o... Kiedy da się zauważyć, że jesteśmy narażeni na to promieniowanie i ono na nas źle działa? Czy może pan opisać jakieś takie charakterystyczne objawy, charakterystyczne spostrzeżenia?
Znaczy w literaturze na ten temat, jeśli mamy za dużo tego promieniowania elektromagnetycznego, to są przeważnie bóle i zawroty głowy, zaburzenia snu, jakieś ogólne osłabienie, zaburzenia pamięci, czasami obniżenie też potencji płciowej, prawda? Bóle w okolicach serca, zmiana w zapisie EKG. I to no, niestety też są i zaburzenia jeszcze błędnikowe, ponieważ to akurat jest w tej sferze naszej głowy.
Czyli zawroty głowy po prostu. No i co wtedy zrobić trzeba?
No to ja już nie jestem lekarzem. Najlepiej zacząć stosować to w sposób ergonomiczny, te telefony komórkowe i czytać dobrze to, co jest tam opisane, bo na przykład odległość od uchu jest w zależności od marki. Niektóre mają 3 centymetry, niektóre 1,5 centymetra, niektóre mają większe promieniowanie.
No ale czy w ogóle gdzie szukać tej informacji? Bo nikt chyba nawet nie szuka tej informacji. Jak trzeba trzymać telefon przy uchu? To wydaje się tak proste, oczywiste. Widziałem też takie urządzenia, pałąki, tak to można nazwać w internecie, które po prostu utrzymują nasz smartfon w pozycji tuż przed naszymi oczami, te 30-40 centymetrów, ale nie zmuszają do pochylania głowy.
Ja myślę, że to jest przyszłość w tej kwestii. Tak jak jeszcze się uczyliśmy pracy przy komputerze prawidłowej i na to się zaczęło zwracać uwagę, jak powinien daleko stać monitor, pod jakim oświetleniem, że powinna być myszka, podkładka, jak siedzieć, to teraz musimy się uczyć takiej samej postawy do smartfona. I jeżeli będą jakieś urządzenia, które ułatwią nam to i dostępne już w takiej normalnej sprzedaży, to chwała za to, że takie coś pojawi się w sprzedaży.
Czyli tutaj kwestia BHP, można powiedzieć, w codziennym życiu. Bo nam się BHP kojarzy z pracą w fabryce, ale nie z użytkowaniem na co dzień smartfonów.
Smartfonów, komputerów, notebooków to jest w tym zakresie. No ja jestem też specjalistą od BHP i właśnie na to zwracam uwagę, bo sam byłem, że tak powiem, skutkiem niewiedzy, jak byłem programistą i sporo musiałem siedzieć przy komputerze i zacząłem mieć kłopoty właśnie, bóle głowy, kark mnie tutaj coś tam się działo. No i zacząłem czytać, ale niestety to są tylko była literatura amerykańska. W języku polskim mało się na ten temat mówi. W ogóle też nie ma w ogóle żadnych, no powiedzmy, publikacji na ten temat, jak powinno to dać. A w internecie po angielsku jest bardzo dużo, że tak powiem, różnego rodzaju artykułów, badań, które wskazują, jak to jest, jak temu się przeciwstawić.
A jeśli chodzi o takie zdrowe korzystanie z komórki, no to ile czasu właściwie możemy? Nie powiem, że bezkarnie, ale tak, żeby nam nie zaszkodziła, pani docent.
No czas korzystania to też zależy też i od wieku, tak jak rozmawialiśmy, dziecka, ale warto robić przerwy, żebyśmy, jeżeli już korzystamy, odkładamy na moment tą komórkę, ustawiamy inaczej głowę, robimy kilka tych ćwiczeń takich rozluźniających, poprawiających ustawienie głowy, czy też ręki. Więc tutaj to też zależy, co robimy, czy to jest praca osoby dorosłej, starszej, młodzieży, uczącej się. No na pewno dzieci jak najmniej.
A z drugiej strony to też tak? Trzeba wspomnieć o tym, że jeśli długo rozmawiamy, to niestety, jeśli mówimy do smartfona, to jesteśmy o wiele w gorszej sytuacji, niż jak słuchamy kogoś. Więc najgorzej mają ci, co dużo chcą mówić, bo w tym czasie jest to nadajnik, który, że tak powiem, promieniuje, a sam odbiór, czyli jak ja słucham to jestem mniej, że tak powiem, napromieniowany. Czyli tylko, że odbieram.
Starać się nie mówić, tylko słuchać, tak? No też ciekawa technika, ale nie da się prowadzić rozmowy tylko jednostronnie. No,
nie, ale też jak mają państwo opis, jak długo trzyma bateria, to jest napisane. Jak w rozmowie to bardzo krótko, a jak słuchamy, to mniej. Czyli jest mniej tej energii z tym smartfonie i to mniej dochodzi tego promieniowania. Więc musimy krótko gadać albo słuchać.
Jasne. A takie najprostsze ćwiczenia, które pozwalają właśnie te mięśnie niektóre uruchomić, a niektóre rozciągnąć?
To są głównie ćwiczenia właśnie mięśni karku, które pozwalają na ruchy głową. Dodatkowo do tego dochodzi wzrok, popatrzenie na coś ładnego w dali, żeby ten wzrok odwrócić od tego niebieskiego światła, które najczęściej jest na ekranie monitora. No i jeszcze dodatkowo ćwiczenia dłoni.
Jakiego rodzaju to są ćwiczenia?
To są zaciskanie pięścią, prostowanie. Tak jakbyśmy sobie wyobrażali, jak ta ręka jest w stanie prawidłowo ruchy wykonać. Chodzi o poprawienie krążenia, chodzi o rozluźnienie tych mięśni napiętych, a dodatkowo wzmocnienie mięśni, które są słabsze.
A często mamy takie wrażenie po długiej rozmowie, że nam po prostu ręka aż zastygła. Jakie ćwiczenia wtedy powinniśmy zrobić od razu?
To są głównie takie stretchingowe, rozciągające, napinające ćwiczenia izometryczne, które pobudzą jakby też tą strukturę mięśnia, żeby, tak jak pan mówi, żeby to wrażenie zamarcia tej dłoni było zniwelowane.
No dobrze, a jeśli chodzi o promieniowanie, to powtórzmy, wyłączamy routery w domu.
Na noc.
Na noc.
Najlepiej zrobić automat, za 7 zł kupić urządzenie, które samo będzie wyłączało.
No, nie będziemy mieli łączności, ale jak śpimy, to po co nam ta łączność jest? Do niczego nie jest potrzebna. Przecież jak się uruchomi router, to potem ta poczta, która miała przyjść o 1 w nocy, przyjdzie nam o 8 rano i nie zakłóci tego pola, w którym... I
na noc wyłączamy komputer, bo robimy ten, powiedzmy, samolotową wersję i wtedy budzik będzie dzwonił, bo niektórzy używają też właśnie smartfona jako budzik, ale niestety jest cały czas włączony i cały czas te stacje bazowe, jak wspominałem, uruchamiają tego smartfona.
A wystarczy wejść na system samolotowa, budziki tak i tak nas obudzi.
Tak,
a nie będziemy mieli tego pola z komórki. No i jeszcze spanie. Jak daleko powinna być komórka, smartfon
to
od nas?
To zależy od smartfona, zależy jego siły. Więc najlepiej byłoby z tym radyjkiem zobaczyć, jak daleko go trzeba odsunąć. Ale niektórzy powiedzą, że to jest 1,5 metra od głowy.
1,5 metra od głowy. Czyli na pewno nie w zasięgu ręki. To nie da się, bo ręka jest krótsza troszkę niż 1,5 metra. Więc tutaj staramy się być jak najdalej. No to stosujmy te zasady i pamiętajmy, że komórka może być przydatna, ale może być też szkodliwa. Moimi Państwa gośćmi byli doktor habilitowany nauk medycznych Bożena Okurowska-Zawada z Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego, Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję Państwu, dziękuję Pani doktorze.
Oraz doktor nauk medycznych inżynier Jerzy Sienkiewicz z Politechniki Białostockiej, a także wiceprezes Białostockiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Dbajmy o nasze dzieci i o ich zdrowie. Te i wszystkie archiwalne audycje Szlachetnego Zdrowia można odsłuchać na naszej stronie internetowej. Sugestie dotyczące kolejnych tematów bardzo proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.